Dzisiaj temat, który bardzo rzadko jest poruszany w Kościele, pośród chrześcijan, z różnych powodów, ale ja mam na sercu, by o tym mówić. Będę dzisiaj mówił o poście. Andrzeju, dziękuję Ci za to. Halleluja. Dlaczego rzadko jest temat poruszany? Ponieważ jedzenie jest przyjemnością. A post średnią przyjemnością, tak? Dwa, chrześcijanie coraz częściej nie widzą w ogóle sensu. Po co pościć? Jaki jest sens? A jeśli tracimy poczucie sensu, tracimy cel, więc tracimy motywację. No trudno coś robić bez sensu. Ja nie znam takich ludzi, którzy... Może są tacy ludzie. Są tacy ludzie, tak? Bracie Ryśku. Są ludzie, którzy coś robią bez sensu, tak? Bez celu. Większość tak jest. Aha. No to mnie rozbijacie tutaj teraz całkiem. Ja już nie wiem, czy ja pozbieram myśli do końca na Boże. O czym ja w ogóle miałem mówić dzisiaj? O poście. Dobrze, dziękuję wam, bracie. No. Dobrze. Ale my jesteśmy ludźmi świadomymi, tak? Przynajmniej myślimy tak o sobie. Więc człowiek świadomy musi mieć poczucie sensu i celu, żeby coś realizował. Czasami boimy się postu, ponieważ obawiamy się reakcji naszego organizmu. Jak się będę czuł, czy mi będzie głowa boleć. Podejmę post i za 2 godziny już powiem, a to już za długo w tego postu. Boimy się po prostu reakcji organizmu naszego. Mamy wiele obaw, wiele lęków przed postem. No i jeszcze jest jeden bardzo taki techniczny problem z postem, mianowicie nie ma dobrego dnia dla postu. Jakby było 8 dni w tygodniu, to ten 8 byłby najlepszy, ale że jest 7, to każdy jest niedobry. No. Sobota jest niedobra, niedziela jest niedobra, poniedziałek jest też niedobry. No i tak wtorek też nie za bardzo nie pasuje, środa, no i już nie ma dobrego dnia. Więc generalnie jest tak, że stanowi post dla dzisiejszych wierzących ludzi Chrystusa, stanowi wielkie wyzwanie. Ja tego nie bagatelizuję, bo to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Ale celem mojego dzisiaj głoszenia jest nam przybliżyć to zagadnienie na podstawie Pisma Świętego. Ale także powiem o pewnych rzeczach, które są, jak gdyby wykraczają już poza Pismo Święte. Ja ten temat przebadałem w ostatnim czasie dosyć szczegółowo. No ale jeden wykład to zdecydowanie za krótko, ale nie chcę mówić o tym przez miesiąc, więc to muszę ścisnąć do jednego wykładu. Więc posłuchajcie mnie, będę mówił o tym, czym jest post, kiedy należy pościć, jak pościć, i może kilka jakichś praktycznych wskazówek, żebyśmy się nie bali, postu. Pozwólcie, że zacznę od tego, bo wyszukałem różne definicje postu, nawet definicję medyczną tutaj sobie znalazłem. Medycyna, jak definiuje post. Oczywiście to wszystko jest takie w telegraficznym skrócie, bez szczegółów. Można by to rozwijać, analizować. Jakiś lekarz powiedział, że post jest wtedy, gdy dowóz pokarmów zostaje dobrowolnie obniżony poniżej granicy zapotrzebowania, a nawet podstawowej przemiany materii. Wtedy możemy mówić o poście. Czyli jeśli więcej zużywasz niż dostarczasz, tak? Jeżeli organizm więcej zużywa niż dostarcza, to już możemy mieć jakąś sugestię, jakieś znaczenie, że to jest post. Chociaż nie, przydałoby nam się tak czasami. Nie? Więcej zużywać niż dostarczamy. Musimy też sobie powiedzieć, że żyjemy w kraju dobrobytu. Chociaż niektórzy mówią, że Polska jest w ruinie. Ale żyjemy w kraju dobrobytu, patrząc na świat. Na procentowo na świat żyjemy w kraju dobrobytu. I jedzenia mamy tak pod dostatkiem, pomijając oczywiście te grupy społeczne, które są uzależnione i tak dalej, ale generalnie nie mamy problemu na przykład z jedzeniem. Mamy dużo jedzenia. Lodówki macie pełne? Macie problem z obiadem dzisiaj? Co zjecie na obiad? Nie stać was na obiad? Kogoś nie stać na obiad dzisiaj? Jak nie stać, to powinniśmy zadbać o to, żeby każdego było stać na obiad, bo większość z nas ma lodówki pełne i nieraz nam się jedzenie psuje, wyrzucamy to jedzenie. Już nie całujemy chleba, jak nam spadnie kromka chleba, to nie podnosimy z pocałunkiem. Tylko, przynajmniej dawniej tak było. Bo ten chleb miał wartość, miał znaczenie. Kiedy popatrzymy na hebrajskie znaczenie słowa post, ja nie będę tutaj cytował hebrajskiego, bo to byłoby karkołomne, to słowo oznacza zakryć swoje usta. Post, zakryć swoje usta. I to ma o wiele szersze znaczenie niż tylko brak przyjmowania pokarmów, ale to właśnie Bruno przeczytał 58 rozdział Księgi Izajasza i tam są właśnie takie słowa, że odsuniesz bezecne mówienie od siebie, pokazywanie palcem szydercze. To jest wszystko w 58 rozdziale Księgi proroka Izajasza i to by oznaczało, niektórzy mówią, świętą ciszę, czyli post znaczy zamilknąć. Święta cisza połączona z tym, że wokół zamykasz usta, nie przyjmujesz nic, ale też za dużo nie mówisz. Bo Izajasz mówi, co to za post, jeżeli szydzisz z brata i tak dalej, i tak dalej. Co to za post? Więc post tutaj ma szersze znaczenie, zakrywamy swoje usta. Chrześcijanie też, żeby nie być gorsi, mają swoją definicję postu i znalazłem chrześcijańską definicję postu. Jest ich wiele, ale ja tam wybrałem jedną. Post jest dobrowolnym wyrzeczeniem się jedzenia na określony czas, mający swój duchowy cel przez jednostkę, rodzinę, społeczność lub naród. Dobrowolne wyrzeczenie się jedzenia na określony czas, czy jest jakiś określony, w celu osiągnięcia jakiegoś duchowego, mamy jakiś duchowy cel. Czy to jest bardzo ważne, ja to później do tego nawiążę. No jeszcze takie żydowskie zrozumienie postu, bo też jesteśmy w tej kulturze judeo-chrześcijańskiej, nie tylko chrześcijańskiej, ale ta nasza kultura wywodzi się z kultury żydowskiej, więc możemy mówić, że my wyrośliśmy w tej kulturze judeo-chrześcijańskiej, czy powinniśmy, chociaż dzisiaj bardzo dużo chrześcijaństwa ma z kultury greckiej, bardzo dużo. Więc to też warto do tego sięgać. Mówią w ten sposób Żydzi, że post to dobrowolne powstrzymywanie się od jedzenia i picia jako akt pokory w obliczu. Wyprowadzili to przez analizę tekstów, szczególnie ze Starego Testamentu, dobrowolne powstrzymywanie się od jedzenia i picia jako akt pokory w obliczu zagrażającego niebezpieczeństwa, dwa, jako znak żałoby lub prośby o boską pomoc, trzy, przebaczenie. Tak to wynikło im poprzez analizę fragmentów Starego Testamentu. Więc ja to teraz zebrałem razem i stworzyłem taką moją własną kompilację tych wszystkich definicji. Przeczytam. Post jest powstrzymywaniem się od przyjmowania pokarmów przez pewien określony czas jako wyraz uniżenia przed Bogiem oraz dla osiągnięcia duchowego celu. Nie wiem, czy jakoś tak koreluje to z waszym myśleniem. Czyli no mamy coś pozytywnego, nie? Czyli w takim zrozumie post jest czymś pozytywnym. No niepozytywne jest tylko to, że się trzeba powstrzymywać od pokarmów. No reszta już jest pozytywna, no nie? Dla osiągnięcia przez jakiś czas, dobre jest to, że to jest przez jakiś czas tylko. Dla osiągnięcia duchowego celu i też jako wyraz naszego uniżenia przed Bogiem. I teraz, kiedy byśmy przeanalizowali w Piśmie Świętym, jakby nie mamy czasu, żeby wszystkie fragmenty przeczytać, to w Piśmie Świętym są przedstawione tak zwane posty ścisłe, kiedy ktoś lub cała grupa społeczna czy naród ani nie jadł, ani nie pił, dosłownie nic, ani bez jedzenia i bez picia. Jeżeli chodzi o takie posty, jeżeli dotyczyło to całego narodu, to najdłuższe znajdujemy 3-dniowe, bez jedzenia i bez picia. Najdłużej. Przynajmniej ja tak to, jeżeli się mylę, to mi później po nabożeństwie zwróci uwagę. Ale jeżeli dotyczyło na przykład całego Izraela, to najdłuższy post bez jedzenia i bez picia był 3-dniowy. Natomiast jeśli dotyczyło to pojedynczej osoby, jednostki, nie całego narodu, tylko jednostki, no to w przypadku Mojżesza mamy w ogóle coś niepojętego, bo wychodzi, że on 2 razy po 40 dni pościł w krótkim okresie czasu. Bez jedzenia i bez picia. No co miał jeść i pić na górze Synaj? Bo te posty były na górze Synaj. Tam na samym szczycie. Wysokość prawie tyle, co polskie rysy. Tam był 2 razy po 40 dni. No ale to jest jak gdyby coś, co jest nie mieści się w jakichś normach, tego się nie da znowu. To jest coś absolutnie wyjątkowego w przypadku Mojżesza. Więc mamy post ścisły, post, który ja nazywam sobie taki zwyczajny, normalny, czyli nic nie jemy, a pijemy tylko wodę. Tylko wodę. To nie jest czas, żeby sobie rosołki gotować, wiecie, i tam tylko mięsko odcedzić i warzywa odcedzić i taki rosołek sobie 3 razy dziennie wypić. No to tak jakbyś prawie zjadł, no tylko, że no, buliony jakieś sobie robić, nie, smakowe i tak dalej. No poszczę tylko, że tak trochę, wiecie, no tak po grecku, no. To nie tak. Biblia mówi, że kiedy mamy taki post normalny, to nie jemy, a pijemy wodę. I jest też, w Biblii znajdujemy tak zwany post wyrzeczenia, że wyrzekamy się pewnego rodzaju pokarmów na jakiś czas. Czyli nie, że generalnie nie jemy, nie pijemy, tylko czego się wyrzekamy. Na przykład wyrzekasz się, że przez miesiąc nie będziesz jadł pieczywa, mięsa i pił kawę. Nie wiem, co ci zostało, no ale coś zostało. Ja znam takich ludzi, którzy w ten sposób pościli. Przez 40 dni. Jeszcze do tego ziemniaków nie jedli. No, coś tam im zostało. No da się, nie? Czyli wyrzekasz się tam pewnej części tego, co najbardziej lubisz. Bez czego nie możesz żyć? Bez czego nie możesz żyć? Co musisz mieć codziennie? Więc jeżeli po prostu tego się pozbędziesz, to sobie ograniczysz, to znaczy, że jakąś cenę płacisz, że coś cię kosztuje. Ale żył będziesz, bo przecież masz inne rzeczy do dyspozycji. Ale generalnie, jeżeli Biblia mówi o poście, to jest ścisły post, bez jedzenia, bez picia, taki naturalny, normalny post, to nie jemy, pijemy wodę i post wyrzeczenia, to wyrzekamy się jakiejś jednej rzeczy lub kilku na pewien okres czasu po to, żeby być przed Bogiem. No i teraz, jeśli popatrzymy na nauczanie Pisma Świętego, to o dziwo, w Piśmie Świętym jest tylko jeden nakaz odnośnie postu. Jeden nakaz. Czyli nie ma czegoś takiego, że jest 10 przykazań na temat postu, czy jest tylko post był nakazany tylko wobec jednego dnia w całym Piśmie Świętym. I ten nakaz znajdujemy w 4 Księdze Mojżeszowej, 29 rozdziale, 4 Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, werset 7. W 10 zaś dniu tego 7 miesiąca, no to teraz mamy właśnie ten 7 miesiąc, według kalendarza żydowskiego. W 10 zaś dniu tego 7 miesiąca będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto i będziecie pościć, nie będziecie wykonywać żadnej pracy i będziecie pościć. To jest właśnie o dniu przebłagania. Ten fragment mówi o dniu przebłagania, czyli dzisiaj współczesnym językiem to jest Jom Kippur. To był jedyny biblijny nakaz obligatoryjnie, że naród żydowski, którym Bóg zawarł przymierze, w tym dniu obligatoryjnie mieli pościć ścisłym postem. I od tego momentu, kiedy ten nakaz się pojawił, aż do dzisiaj, oczywiście ja tutaj nie prowadzę jakichś badań socjologicznych, w jakim zakresie to się dzieje, ale do dzisiaj to jest dzień postu w Izraelu. Do dzisiaj. Dlatego, że Boże Słowo, tutaj ta 4 Księga Mojżeszowa, w kilku fragmentach jest opisany dzień pojednania, ale tu jest dodatkowe, w kilku fragmentach jest mowa o tym, że się ukorzysz 4 razy, że się ukorzycie i raz jest, że będziecie pościć. Tak? I to, jak powiedziałem, był jedyny dzień nakazowy, kiedy Bóg nakazał, aby w tym dniu Żydzi pościli. Żydzi poszczą tak, że zaczynają godzinę przed zachodem słońca, czyli godzinę przed zachodem słońca i zaczynają jeść następnego dnia po zachodzie słońca, czyli około trwa on 25 godzin ten post. Czyli godzinę przed, już nic nie jedzą i zaczynają dopiero, gdy zajdzie słońce, gdy się pojawią pierwsze gwiazdy. Jak powiedziałem, to jest absolutnie ścisły post, nic nie jedzą i dodatkowo są instrukcje, może to was tak troszeczkę To są jakby instrukcje już pozabiblijne, ale no chcę wam przybliżyć, jak to dzisiaj wygląda. Czyli te instrukcje rabiniczne odnośnie tego dnia, to dodatkowo oprócz tego, że mają ścisły post i nic nie jedzą, to tak, nie wolno płukać ust i myć zębów. O, ktoś się skrzywił. A dokładnie jest, nie wolno płynu żadnego włożyć do ust. Dwa, nie można się myć. Wyłącznie ręce można umyć, palce można umyć. Dalej, nie wolno smarować ciała żadnymi substancjami. Dalej, nie wolno również nosić obuwia, którego nawet fragment jest ze skóry. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. I zakazane jest w małżeństwie spożycie seksualne. W Yom Kippur. A więc tutaj oprócz tego, że nic nie jedzą, to jeszcze nałożone mają takie dodatkowe obostrzenia, żeby na przykład w żaden sposób płyn nie przeniknął do organizmu. O to chodzi. W żaden sposób. Nie jedzą i nie piją i w żaden sposób płyn nie może przeniknąć do organizmu. To jest takie ich podejście, jeżeli chodzi o dzień pojednania. Obecnie, jeżeli chodzi o Żydów ortodoksyjnych, to oni mają dwa dni ścisłego postu, czyli 24 godziny nic nie jedzą, nic nie piją. Drugi dzień, oprócz Yom Kippur, drugi dzień to jest dzień, kiedy Babilończycy zdobyli Jerozolimę. Do dzisiaj ten dzień jest dniem ścisłego postu w Izraelu. Oczywiście ja nie mówię, w jakim zakresie jest przestrzegany, ale ortodoksyjni Żydzi tego przestrzegają i mają 5 tak zwanych półpostów, czyli od rana do wieczora. Czyli nie jedzą śniadania, nie jedzą obiadu, a kolacje po zachodzie słońca już mogą zjeść. Czyli 2 posiłków nie jedzą, śniadania i obiadu. I nie będę wam mówił, w jakich okolicznościach to się dzieje, bo nie chcę na to tracić, jak gdyby w tym momencie za dużo o tym mówić. I jeszcze chcę, żebyście wiedzieli, jeżeli mówimy o tej kulturze żydowskiej, to może być dla nas nowością, możemy tego nie wiedzieć, ale w ortodoksyjnym, jak mamy do czynienia z ortodoksyjnym ślubem, to państwo młodzi w czasie uroczystości wesela poszczą. Jedzą tylko goście weselni. Młodzi poszczą aż do zakończenia uroczystości weselnej. Pierwszy posiłek spożywają, jak goście wyjdą. Razem, we dwoje, tylko we dwoje. Są w pokoju, we dwoje, mają zastawiony stół i razem spożywają posiłek. Ja, wiecie, tak nie tylko, że przyjmuję te informacje, ale dumam, zastanawiam się, dlaczego tak jest i próbuję sobie jakoś to wyjaśnić. Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że my patrzymy bardziej na ślub jako na wydarzenie takie prawno-społeczne, tak? Legalizacja związku i wydarzenie społeczne, dwoje ludzi się wiąże, zakładana jest rodzina. Ja myślę, że u podstaw takiego myślenia może stoi to, że oni patrzą na to jako na wydarzenie o jakimś charakterze duchowym. Że jest połączenie się dwoje ludzi i to jest tak ważny dzień. Ja nie mówię teraz, słuchajcie, ja tylko wam mówię, jak jest, a nie jak ma być. Tylko pokazuję takie różne rzeczy, bo to może być dla nas interesujące, bo nasze spojrzenie no, jest takie troszeczkę współczesne, może też nie do końca pewne rzeczy wiemy. No i teraz jeszcze w Izraelu jest tak, że dzieci często poszczą w rocznicę śmierci swoich rodziców. Jest to dla nich taki dzień upamiętnania, dzień żałoby, przypomnienia sobie o swoich rodzicach. Często ten dzień jest też dla nich dniem postu. To tyle, jeżeli chodzi o ten nakaz. Czyli nakaz, Biblia daje tylko jeden nakaz odnośnie postu i więcej nie nakazuje. Nic więcej nie nakazuje odnośnie postu. Wszystko resztę jest naszą decyzją, naszym wyborem. Wszystko resztę jest związane z tym, że to my musimy dojść do pewnego zrozumienia, poznania, odebrać od Boga i to jest nasza decyzja. Więc Biblia, jak powiedziałem, nie nakłada obowiązku. Nie ma czegoś takiego obowiązek. Ale teraz przeanalizujemy, czy spojrzymy też na inne fragmenty Pisma, w jakich okolicznościach poszczono, czyli tutaj będziemy teraz się posługiwać Starym Testamentem, w jakich okolicznościach poszczono i zauważymy w Biblii, że ogłaszany był post dla Izraela w momencie zagrożenia. Nie było nakazu, ale w momencie zagrożenia, gdy gdy naród był zagrożony, gdy jakieś miasto było zagrożone, gdy groziła wojna, gdy wróg wkradał się do kraju, gdy było niebezpieczeństwo, bardzo często wtedy ogłaszano, różni królowie ogłaszali post. Król Jehoszafat ogłosił post dla Izraela, gdy Amonici wkroczyli do kraju. To jest bardzo ciekawe, bo oni nie tylko, że się szykowali do bojów, to było ważne, szykowali się, zbierali armię, robili pospolite ruszenie, zbierali armię, ale oprócz tego ogłaszali post, bo mówili: Boże, my bez Ciebie nie damy radę. Czyli to było bardzo ważne, nie? Nie byli bierni, powiedzieli: dobra, to my będziemy się modlić, pościć. Nie, oni coś robili, przygotowywali się, armia była zbierana. Ale jednocześnie król Jehoszafat mówi: trzeba zarządzić post. I oni się zebrali razem, by się modlić, by pościć, zanim ruszą na wojnę, do walki. Nie wiem, czy nam coś już to mówi, nie? To było przed. Podobnie Ezdrasz postąpił, kiedy mieli wracać z Babilonu do Izraela, do Jerozolimy, miała cała grupa 40 tysięcy Żydów wracać i to była niebezpieczna podróż. To było zagrożenie, że będą przechodzić przez różne tereny, różne rejony i groziło niebezpieczeństwo. I Ezdrasz przed wyruszeniem zarządził post. I znów, w obliczu grożącego niebezpieczeństwa. A najbardziej znany to jest post Estery. To też była sytuacja czego? Zagrożenia życia. To już była sytuacja bezpośrednio zagrożenia życia, dlatego że był wydany już dekret przez króla perskiego o tym, żeby wymordować wszystkich Żydów mieszkających w Imperium Perskim. Czyli można powiedzieć wszystkich Żydów, bo Imperium Perskim wtedy rozciągało się, to było olbrzymie imperium. I był nakaz wymordowania Żydów. I wtedy czytamy, to jest Estera, 4 rozdział, werset 16, może przeczytam ten fragment. To jest bardzo taki fragment pokazujący tą kobietę, Esterę. Takim dobrym, może od 15 przeczytam. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Królowa Estera, bo w tym momencie już była królową, przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i poście za mną przez 3 doby nocą i dniem, nie jedząc, nie jedzcie i nie pijcie. Również i ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. No wyobraźmy sobie, że no chyba faktycznie, gdyby była taka sytuacja, że nam grozi to, że pójdziemy do więzienia, albo gdy nam grozi to, że jakieś życie, nasz majątek jest zagrożony, zagrożone jest nasze dobro, to wtedy może byśmy się zdecydowali na taki, wiecie, akt poświęcenia, że 3 dni ścisłego postu bez jedzenia i bez picia. I wszyscy Żydzi, którzy mieszkali w tym wielkim mieście Suzie, podjęli takie wyzwanie. Czytamy, że podjęli takie wyzwanie. Mało tego, Estera jako królowa też podjęła takie wyzwanie. To nie było tak: słuchajcie, wy poście, a ja pójdę do króla. Nie, ona pierwsza powiedziała: ja będę pościć, moje służebnice będą pościć i proszę, żeby wszyscy Żydzi, którzy mieszkają w Suzie, też razem ze mną pościli. I może wam taką rzecz powiem, że we wszystkich tych przypadkach, które wymieniłem, 3, jest więcej, jest taka sytuacja, że ta modlitwa z postem przyniosła dobre rozwiązanie. Przyniosła pozytywne rozwiązanie. Czyli to się na coś przydało. To przyniosło efekt. Ale też chciałbym zauważyć jedną rzecz, że to nie był post jednej osoby. To nie był post nawet jakiejś grupy osób. To był post, który dotyczył całej społeczności żydowskiej. W danym rejonie, w danym miejscu. Oni wszyscy się do tego dołączyli. No ja się tak zastanawiam, czy dołączyli się dlatego, że było zagrożenie, była sprawa, było wielkie niebezpieczeństwo, czy dołączyli się dlatego, że mieli takie poczucie wspólnoty. O nas jest takie powiedzenie, że my Polacy to się mobilizujemy, kiedy my się mobilizujemy. Co się musi stać, żebyśmy się po prostu zmobilizowali? Bo tak to jesteśmy indywidualistami. Zawsze mamy odrębne zdanie. Bo lubimy mieć odrębne zdanie, bo odrębne zdanie to też daje nam takie poczucie zaistnienia. Bo mam odrębne zdanie. Nieważne, czy mam dobre odrębne zdanie, czy mam złe odrębne zdanie, po prostu sam fakt posiadania odrębnego zdania już jest pozytywny. Więc myślę, że no, tak zastanawiam się, co by się musiało wydarzyć. Ja mam taką analogię do współczesnych czasów. Na przykład ciągle gorący temat emigranci. Co powinna zrobić Europa? A może powinna ogłosić post? Wyobraźcie sobie, z Brukseli przychodzi informacja ogłaszająca dla całej Unii Europejskiej, dla 28 krajów. Bracia, no bracia, nie byłoby tam bracia.
Towarzysze.
Nie, no jaki byłoby? Jak byśmy zostali nazwani? Europejczycy. No co o tym myślicie? Bez sensu, nie? My się na przykład, ale w obliczu zagrożenia, tak, w obliczu jakiejś narastającej sytuacji, szczególnie gdy czytamy, mówię, Stary Testament, był ogłaszany narodowy post. To nie jest coś, co po prostu było poza, to było normalną praktyką. Joel, kiedy miała naciągnąć szarańcza, to co Joel, prorok, mówi? Bruno, pamiętasz, co mówił prorok Joel, kiedy przychodziło niebezpieczeństwo, kiedy szarańcza? Co do Izraela prorok mówił? Ogłoście święty post. To mówił prorok. Ogłoście święty post. Zróbcie zgromadzenie. Zbierzcie starców, młodzieńców i dzieci. Zbierzcie wszystkich. Ogłoście post. A przecież wiadomo, że Unia Europejska... No... ogłosi post, wiadomo, że to jest niemożliwe, nie? Ale może wam historycznie powiem. Były takie kraje, byli tacy przywódcy narodowi, już nie mówimy teraz o Izraelu, byli przywódcy narodowi, którzy w obliczu zagrożenia ogłaszali post dla całego kraju. I nie, że te kraje były krajami w 100% chrześcijańskimi. Tak zrobił na przykład Abraham Lincoln. W czasie wojny w Stanach Zjednoczonych trzykrotnie ogłosił post dla Stanów Zjednoczonych. To jeszcze nie było Stanów Zjednoczonych, bo tam walczyły dwie części walczyły ze sobą, ale ogłosił post. Przecież tam byli niewolnicy, tam byli ludzie, ale rozumiecie, jeżeli kraj był budowany na pewnych fundamentach, bo to jest rok 1861, to oni w ten sposób myśleli, no jest niebezpieczeństwo, jest zagrożenie. Wielka Brytania w obliczu różnych inwazji także ogłaszała post dla całego narodu. Dzisiaj oczywiście tego nikt nie robi. Więc jeśli to jest dzisiaj kultura, która przeminęła, czy sprawa, która już przeminęła, to już dzisiaj przeminęło. Ale kiedy cofniemy się do Pisma Świętego, to zobaczymy, że właśnie tak było. Tak właśnie było. Jeżeli jest zagrożenie, jeżeli jest niebezpieczeństwo, jeżeli jest doświadczenie, jest problem, wtedy był ogłaszany post. I szybko, bo czas biegnie niemiłosiernie szybko, post... Często, szczególnie widzimy to u króla Dawida, na przykład post był połączony z żałobą. Gdy umarł król Saul, gdy został zabity dowódca wojska, Dawid na znak żałoby często pościł w tym dniu. Dla mnie w ogóle niezrozumiałe jest, i tutaj nie jestem w stanie zrozumieć wielkości Dawida, że kiedy zginął Saul, to on był w żałobie i pościł. Że normalnie powinien ogłosić święto, tak? Normalnie powinien zrobić ucztę, wydać wielką ucztę zrobić, bo jego wróg co zrobił? Zginął. A Dawid ogłosił post i pościł w tym dniu, gdy się dowiedział o śmierci Saula. To jest zupełnie inny sposób myślenia. To jest zupełnie nie do pojęcia dla nas. W taki sposób można się zachować. I bardzo ważne jeszcze, kiedy jesteśmy w fragmentach Starego Testamentu, post jako element skruchy. To bardzo ważne. Post był elementem skruchy. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli jakiś przywódca, prorok zauważał, że rzeczy dzieją się źle, widział, że społeczeństwo, że Izrael żyje w grzechu, że popełnia wiarołomstwo, że łamie prawo. I była sytuacja, że było wezwanie do upamiętania, było wezwanie do skruchy, było wezwanie do pokuty, to wezwanie do skruchy, do upamiętania łączyło się z wezwaniem do postu, czyli jeżeli przeżywano skruchę, przeżywano upamiętanie, przeżywano zmianę, łączono to z postem. Może powiem w ten sposób, że w tym zrozumieniu starotestamentowym, jak się człowiek upamiętywał, to się upamiętywał duch, dusza i ciało. Upamiętanie przeżywała kompletna jednostka. Cały człowiek łączyło się z tym, że nawet ciało przeżywało upamiętanie i skruchę. A wyrazem upamiętania, które dotykało ciało, było właśnie to, że łączyło się z tym z niejedzeniem. Człowiek skruszony, gdy jego dusza była skruszona, gdy jego wnętrze miało świadomość, że zrobiło coś złego przed Bogiem, łączyło się z tym, że na znak przeżywania tej skruchy nie jadł, nie pił, przeżywał skruchę przed Bogiem. My jako to ewangelikalni chrześcijanie upamiętanie żeśmy sprowadzili tylko do sfery duszy głównie. Smutek i żal w aspekcie naszej duszy. Tu przeżywamy skruchę, tu przeżywamy upamiętanie, tu przeżywamy, nie wiem, jakiś żal. Nie wchodzimy w to, czyli jak gdyby nie posuwamy się tego kroku dalej, nie wyczytaliśmy może tego z Pisma Świętego, że ta skrucha, która dotyczy duszy, ma także silne oddziaływanie na ciało człowieka, że to jest z tym połączone. Więc w Starym Testamencie, gdy była skrucha, gdy było upamiętanie, to i ciało było w to zaangażowane, a jak to było powszechne, to należałoby przeczytać sobie sytuację proroka Jonasza. I kiedy poszedł do Niniwy i głosił Niniwie upamiętanie. Pamiętacie w ogóle tą historię? Gdy Jonasz poszedł i głosił Niniwie upamiętanie. Tak? I to było butne miasto, dumne miasto, pyszne miasto, pełne bałwochwalstwa i niemoralności. I Jonasz przyszedł do nich i ogłaszał im, pamiętacie, ja już nie pamiętam, ile dni do zburzenia Niniwy? 40? Czy się mylę, tak? 40, bracie Marianie, tak? 40 dni zostało do zburzenia Niniwy. No i teraz, na czym polegała pokuta Niniwy? Upamiętanie Niniwy. Jak oni się upamiętali? To możemy przeczytać Jonasza, 5 rozdział. Właśnie, bo mi chodzi o to, żebyśmy zauważyli pewną rzecz, która mi się wydaje, że współczesnym chrześcijanom, czy w ogóle naszym zrozumieniom, gdzie troszeczkę umyka. Księga Jonasza. Księga nasza, trzeci rozdział od 5 wersetu. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Ogłosili post i oblekli się w owłosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swego tronu, zdjął swój płaszcz, oblekł się w owłosienice, usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienicę zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znowu się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Wyobraźmy sobie dzisiaj coś takiego. Wyobraźmy. Co? Proszę. Nasze koty i psy we włosienicy, tak? Wyobraź sobie, że jest to Jest to czas upamiętania, ale czas upamiętania na wielką skalę. Jest wielkie poruszenie od Ducha Świętego, jest wielkie. Wyobrażamy sobie, żeby Niniwa tak zareagowała na głos Jonasza, proroka, na głos jakiegoś Izraelity, który przyszedł z obszego kraju? W ogóle jest to niewyobrażalne, żeby ci Niniwijczycy dumni mogli zareagować na głos człowieka z innego kraju. Widać, że tutaj jest jakieś nieprawdopodobne Boże działanie, jest Boże poruszenie. To nie jest człowieka. I co się okazuje, że kiedy oni uwierzyli, że to jest prawda, że Niniwa zostanie zburzona za 40 dni, to się tak przestraszyli, tak po prostu coś się takiego w nich stało, że ogłosili post, oblekli się we włosienicę z królem na czele, mało tego, nic nie jedli, nic nie pili, łącznie ze zwierzętami i swoje wszystkie zwierzęta ubrali we włosienicę. Jak wyglądała Niniwa? Brat Rysiek wie, co się dzieje, jak krowy dzień nie jedzą. A jakby dzień nie jadły i nie piły? Nie da się wytrzymać, tak? Z cielakami najgorzej. Wyobraźmy sobie, co się działo w tym mieście. Oni nie jedli i nie pili przez 3 dni, chodzili we włosienicę. Ja myślę, że dla nas to jest w ogóle kompletnie, w ogóle niepojęte sprawy to są dla nas. Bo my w tym... My ani tego zrozumieć nie możemy, a co dopiero się tam znaleźć. Do czego zmierzam? O czym mówię? Mówię o tym, że to upamiętanie, głębokie upamiętanie, tutaj Niniwy, ale także nie tylko Niniwy, bo to są inne fragmenty też Pisma Świętego, było związane z, że upamiętywał się cały człowiek, zawsze cały człowiek. Wszystko przeżywało skruchy, wszystko przeżywało upamiętanie. I to nie jest, i to wiecie, to nie jest dobre, że my szatkujemy naszego człowieka i my mówimy, duch się cieszy, ciało może być smętne. Nie ma czegoś takiego jak rozczłonkowanie istoty ludzkiej. My jesteśmy całkowitą jednością, całkowitą, wszystkie te sfery życia się przenikają przez siebie. Jedno dotyczy drugiego. Jeżeli jest upamiętanie, powiedzmy, w naszym sercu, to wyrazem tego upamiętania jest to, że ja mam, nie wiem, smutną minę, jestem na kolanach, moje ciało reaguje zgodnie z tym, co się dzieje w mojej duszy, zgodnie z tym reaguje. I tutaj widzimy, że upamiętanie dotyczyło całego człowieka. I jeszcze tylko telegraficzny skrót. Post był też częścią szukania odpowiedzi od Boga, odbierania wskazówek od Boga. To był post, był częścią tego. Nie wiem, ale może to już o tym wspomniałem, ale przypomnę. Mojżesz otrzymał największe objawienia od Boga gdzie? Na górze Synaj, kiedy był w modlitwie i w poście, kiedy rozmawiał z Bogiem. Czy można nazwać to modlitwą? Tam otrzymał największe objawienia. Gdy to przeanalizujemy dokładnie, to właśnie tam na górze Synaj Bóg pokazał mu całą świątynię, cały przybytek ze wszystkimi szczegółami. To tam mu to pokazał. Każdy haczyk, każdy rzemyczek, to wszystko tam on otrzymał. Tam mu to Bóg pokazał. Kiedy był z Bogiem. Ja sobie tak się zastanawiałem ostatnio, kiedy czytałem o Mojżeszu. Zastanawiałem się, Boże, po co ci było 40 dni, żeby to Mojżeszowi wszystko powiedzieć? To mogłeś w jeden dzień powiedzieć. Ja to w jeden dzień przeczytam. Nawet w godzinę to przeczytam. Ja będę szybko czytał. A ty 40 dni byłeś z Mojżeszem i to tak długo potrzebowałeś, żeby mu to powiedzieć? Ja nie wiem, ile to w tym czasie Mojżesza, ile to trwało dla niego. Ja myślę, że dla niego to był tak jak, jeden dzień. Dlatego, że on przebywał wtedy w takiej obecności Bożej jak nikt. Tak? A jak się przybywa w Bożej obecności, to czas biegnie szybciej, tak jakbyśmy się poruszali z prędkością światła. Tak? Czas biegnie zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej biegnie czas, kiedy przebywamy w Bożej obecności. Więc jeżeli Mojżesz był na górze i wszedł w obecność Pana i wiemy o tym, że on wszedł w obecność Pana, to te 40 dni, kiedy nie jadł, nie pił, to ile dla niego mogło się mu wydawać? Jeden dzień? Bratanczy, jeden dzień. Nie wiemy ile, ale na pewno nie dłużyło mu się. Bo wiecie dlaczego się nie dłużyło? Bo on wcale nie chciał stamtąd wracać, tylko Bóg mu powiedział, idź, wracaj. Bóg go wyrzucił z tej góry Synaj. To jest ciekawe. To nie, że Mojżesz powiedział: Boże, dość, już mnie brzuch boli, ledwo żyję, idę na dół coś zjeść. Tam tak nie było. Nie wiadomo, ile on by tam siedział, gdyby nie Bóg powiedział: popatrz, co się stało z Izraelem, musisz wracać na dół. Wracaj szybko. I wiecie, my tego samego doświadczamy w jakiejś minimalnej sferze, w minimalny sposób doświadczamy, że kiedy przychodzi Boża obecność, to czas biegnie inaczej. Nie wiem, czy to wiecie. Czy przeżyliście to? Gdy przychodzi Boża obecność, to godzina już minęło nabożeństwo? Ale jak ta obecność Boża jest taka, wiecie, mało odbieralna, mało odczuwalna, no to godzina to jest 60 minut. Albo takie długie 60 minut. Godzina to jest. Ale w Bożej obecności zupełnie ten czas biegnie inaczej. Podsumowanie, jeżeli chodzi o tę część Starego Testamentu. Post był nakazem w dzień pojednania. Post ogłaszano w obliczu zagrożenia. Post jako znak żałoby. Post jako znak upamiętania całego człowieka. I post jako szukanie Boga, szukanie wskazówek od Boga. No i teraz, jak powiedziałem, chciałbym to zamknąć w jednym moim kazaniu. Mówię już 45 minut, więc muszę dużo rzeczy opuścić. Może tylko wam powiem tyle, że Pan Jezus tylko 3 razy się wypowiedział na temat postu. Ale Pan Jezus, jak się wypowiedział na temat postu, to On wypowiedział się w taki sposób, jakby to była sprawa oczywista. Pan Jezus powiedział tak w Ewangelii Mateusza, 6:16, a gdy pościcie? Pan Jezus nigdy nie powiedział: będziecie pościć, macie pościć. On powiedział: a gdy pościcie? Czyli uznał to, że jest to coś, co jest absolutnie czymś naturalnym. I Pan Jezus, mówiąc o poście, zwrócił uwagę na, żeby to robić w sposób właściwy. O tym Pan Jezus mówił. On już nie nauczał na temat postu, ile dni jak, tylko mówił, żeby zwrócił uwagę, żeby to robić w sposób właściwy. A wiecie, że w tym czasie było takie przejaskrawienie, w pewnym sensie nawet odstępstwo, że życie duchowe stało się życiem na pokaz. Tak? Czyli jak ktoś był duchowy i należał do grupy tak zwanych duchowych, to prezentowali to wszędzie. Na Facebooku, w portalach społecznościowych, opisywali swoje wyczyny, duchowe wyczyny, opisywali i wysyłali, publikowali. A Pan Jezus powiedział tak: ale wy jak pościcie, to nie mówcie o tym na Facebooku, nie opowiadajcie o tym na żadnych portalach społecznościowych. W ukryciu to róbcie. Bo Bóg, który jest w ukryciu, co robi? Widzi i odpłaci tobie. A dla zasmucenia powiem, że jeżeli to inni widzą, no to już odebrałeś zapłatę i koniec. No. Na daremno twój post. Strasznie, dość, że pościsz, to jeszcze nic z tego nie będzie. To już dwie straty masz w jednym. Nie jesz i nic z tego nie będzie. Więc Pan Jezus zasugerował, i to jest bardzo ważne nauczanie, że można pewne rzeczy po prostu robić źle. Można je robić źle. Możesz robić dobrą rzecz, ale w zły sposób. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że dobre rzeczy możemy robić w zły sposób i efekt równa się zero. Więc jeżeli coś robimy, to też musimy się upewnić, że robimy to w sposób biblijny, Boży. No i jeszcze jeden fragment tylko wspomnę, że Pan Jezus powiedział o poście w momencie, kiedy nie mogli uczniowie wypędzić demona z człowieka, który był opętany. I Pan Jezus powiedział, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez post i modlitwę. I to jest coś nowego w stosunku do Starego Testamentu. Bo to jest nowe zrozumienie, które przyniósł Pan Jezus odnośnie postu, że pokazuje, że post jest pewnym umocnieniem, wyposażeniem. Jest pewnym pogłębieniem relacji z Bogiem, która jest potrzebna w służbie. Tutaj Pan Jezus pokazuje ten nowy aspekt. Albo go gdzieś wydobywa ten nowy aspekt, który może nie był tak prosto, jasno zdefiniowany. No i teraz przeskakujemy całą taką dużą część, bo chcę powoli zmierzać do końca. Można by sobie to zrobić studium jeszcze w dziejach apostolskich, w jakich okolicznościach Kościół pościł. Apostoł Paweł kiedy mówi o poście, to mówi w kontekście własnego duchowego życia. Mówi w kontekście własnego duchowego życia. Że tutaj to wpływało na jego duchowe życie. I teraz chciałbym wam przeczytać wypowiedź jednego z ludzi, który tak napisał o poście. No to odczytam, bo co będę parafrazował. Post jest formą oddania naszego ciała, ale i duszy do dyspozycji Boga. Jest swoistą formą kapitulacji ciała. Desperacką deklaracją braku siły i przyznania się do ograniczeń możliwości człowieka. W czasie postu manifestujemy swoją ludzką bezradność, połączoną z pragnieniem zależności od Boga. Pokazujemy, że nie chcemy żyć w oparciu o własne siły, wykształcenie, znajomości czy życiowe doświadczenie. Post łamie starą cielesną naturę. Jest to doskonała forma bezwarunkowego poddania się Bogu. Jest to w końcu wielkie wołanie niezależnego człowieka. Boże, potrzebuję Ciebie. Oddaję Ci samego siebie, ponieważ sam nie jestem w stanie dać sobie rady. Proszę, pokieruj moim życiem na swoich warunkach, zgodnie z Twoją, a nie moją wolą. Celem postu nie jest przekonywanie Boga do naszych racji i planów, lecz poddanie się Jemu jako Panu. I teraz, żeby troszeczkę to ubrać w jakąś praktyczną formułę. Jeśli mielibyśmy zacząć praktykować to, o czym dzisiaj mówię, to bardzo ważne jest na początku określenie celu. Bo mówiłem w tej definicji dla jakiegoś celu, dla osiągnięcia duchowego celu. Zanim zaczniesz pościć, czy zanim zacznę pościć, muszę powiedzieć sobie, o co mi chodzi. Co chcę osiągnąć? Do czego to ma służyć? I określenie tego celu może być tak, że chcę szukać Boga w tym dniu, chcę się przybliżyć do Boga, chcę szukać Bożych wskazówek, Bożej instrukcji dla mojego życia. Albo jest to taki czas, że chcę się uniżyć przed Panem, bo pogubiłem się w życiu. Określam cel. To jest bardzo ważne, określić cel. Druga rzecz. Określam okres postu, bo to jest na określony czas. Muszę określić okres. I chcę wam powiedzieć, że jeśli mamy obawy i boimy się, jest to dla nas wyzwanie, to można zacząć nawet od jednego posiłku. Nawet od jednego posiłku. I teraz tak. To nie jest niemożliwe dla każdego. Dla każdego jest to możliwe. Ja nie mówię o ludziach, którzy mają jakieś uwarunkowania chorobowe, ale dla każdego jest to możliwe, aby świadomie zrezygnować z jednego posiłku, ale nie dlatego, że na obiad się najadłem tyle, że już mi się koszula tutaj, rybki mi się robią, więc zrezygnuję z kolacji. To nie jest post. To jest po prostu, nie możesz, no. To nie ma nic wspólnego z postem. Post jest wtedy, kiedy jest to, że naprawdę rezygnujesz. Nie jesz nie dlatego, że nie możesz, tylko że rezygnujesz. I można zacząć od jednego posiłku. Ale bracia i siostry, ale nie po to, żeby mieć pół godziny więcej czasu, żeby przed telewizorem sobie usiąść. No bo jak pościmy, to mamy pół godziny więcej czasu, bo przygotowanie posiłku, zjedzenie, posprzątanie, to ile to jest? No może nazwijmy to pół godziny. To jest ekstra pół godziny. To jest ekstra pół godziny, której trzeba zamienić na społeczność z Bogiem. Wykorzystać na społeczność z Bogiem. I to ma sens wtedy. Można zacząć od jednego posiłku, a później można dwa posiłki, później można 24 godziny, później można 3 dni, 5 dni i tak już, tam już nie wiadomo jak daleko. 40, ale to... Jak ci Pan Bóg da, siostro... Tak. Powiedziałem, ten dzień, czy ten nawet jedno ograniczenie jednego posiłku połączyć z modlitwą, połączyć z oddzieleniem dla Boga, połączyć z szukaniem Boga. I ważne jest to, żebyśmy też zakończyli post. Zakończyli post. I powiedzieli, to jest ten moment, którym kończę. I też bardzo ważne, żebyśmy później nie rzucili się na jedzenie, żeby nadrobić wszystkie straty. Czyli na kolację zjadam. Śniadanie, obiad i kolację. Bo daję tylko wyraz temu, że po prostu dla mnie była to jakaś gehenna, jakaś katorga ten dzień. Było coś strasznego dla mnie. Dobrze. Dzieciaki już mamy z powrotem. Już do taty lecą z materiałami ze szkoły niedzielnej. Podsumowując, post jest praktyką biblijną. Post jest praktyką biblijną. Nie jest to rzecz, którą powinniśmy całkowicie odłożyć i powiedzieć XXI wiek, dajmy spokój. Mamy chrześcijaństwo nowoczesne, współczesne. Mamy zamienniki. Duchowy rozwój osiągniemy innymi metodami. Otóż nie osiągniemy innymi metodami. I po trzecie, jest to w zasięgu każdego z nas. Pod warunkiem, że będziemy to robić z mądrością i pobożeniem. Zapraszam was do tego, żebyśmy się pomodlili. Amen.